Mikołaj Kopernik, jaki był, każdy wie, każdy uczył się w szkole, ruszył ziemię, tak, zatrzymał słońce. No i w gruncie rzeczy na tym kończy się wiedza na temat tego wielkiego człowieka. A ja nabrałem ochoty, żeby poznać go trochę głębiej, dowiedzieć się o nim trochę więcej. Tym bardziej, że, i to jest trochę paradoks, że tak naprawdę astronomia dla Kopernika była hobby. Natomiast on rzeczywiście zawodowo zajmował się finansami, zarządzaniem. Dlatego pomyślałem, że po to, żeby go poznać lepiej, należy zaprosić ekspertów od finansów, od sztucznej inteligencji, od PR-u, od zarządzania kryzysowego. Mam nadzieję, że z tego wyjdzie dobry miks i bardzo wartościowa treść, więc zapraszam Was na tą rozmowę. Panowie, zanim panów profesorów przedstawię, patrzycie czasami w gwiazdy i zastanawiacie się, co ten Kopernik, jakie było jego życie, jak on się zajmował tymi rzeczami, od której strony go w ogóle nie znamy.
Ja bardzo często, dlatego że właśnie jak popatrzeć na to, czym się zajmował Mikołaj Kopernik, no to intryguje mnie to, co jest jeszcze dalej niż to, co widzę na tym niebie. Intryguje mnie to, czy to wszystko się rusza, czy, a jeżeli rusza, to wokół jakiego centrum? Ziemia wokół Słońca, ale Słońce i cała nasza galaktyka rusza się też w całym wszechświecie, porusza się. Ostatnio patrzyłem, to są naprawdę ogromne prędkości, jakim to wszystko się porusza. I generalnie rzecz biorąc, zastanawiam się, gdzie jest koniec, albo gdzie był początek. To sobie.
A to już pytania, to bym musiał jeszcze filozof usiąść.
Ale to właśnie to pytanie filozoficzne jest też potrzebne, dlatego że brak odpowiedzi, znania odpowiedzi dla mnie na te pytania chociażby, jest taką dla mnie nauczką, że nasz rozum, mój rozum, jednak w takim razie nie wszystko jest w stanie ogarnąć, mówiąc to kolokwialnie trochę.
Za czasów Kopernika niewiele wiedzieliśmy o gwiazdach. Wtedy każdy patrzył, ale nie do końca rozumiał. Teraz wiemy coraz więcej, chociaż sądzę, tak jak Mariusz powiedział, że przed nami tak wiele jeszcze do odgadnięcia, zrozumienia, że to jest fascynujące. To jest niezwykłe, czym myślę, że nie jeden będzie się zajmował w swoich rozprawach naukowych, czy nawet praktyce.
Jesteśmy w studio i w tle mamy księżyc. Nie będziemy rozmawiać o astronomii, chociaż z drugiej strony są ludzie, którzy powiedzą, że ekonomia to kosmos. I być może Kopernik też tak myślał. Zaprosiłem do rozmowy o Mikołaju Koperniku, ale od takiej strony, od której myślę, że niewielu z nas go zna, dwóch ekspertów, dwóch specjalistów, doktor habilitowany Mariusz Andrzejewski, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, były dziekan i ekspert łączący ekonomię, finanse ze sztuczną inteligencją, były wiceminister finansów oraz arbiter KNF-u, czyli Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz spółki giełdowej Instal Kraków S.A., kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz profesor Dariusz Tworzydło, specjalista w zakresie zarządzania kryzysowego, autor ponad 300 publikacji, laureat prestiżowych nagród branżowych, kierownik Katedry Komunikacji Społecznej i Public Relations na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jeżeli jest jakaś część z nas, która wie, że Kopernik zajmował się zarządzaniem i finansami, to myślę, że utożsamia go z takim hasłem dobry i zły pieniądz. Kopernik mówił, że zły pieniądz zawsze wypiera ten dobry, co w sumie jest takie dość pesymistyczne, bo chcielibyśmy, żeby to dobre wypierało złe. Czy możecie panowie powiedzieć w największym skrócie, o co w ogóle chodzi dobry, zły pieniądz? No pieniądz to pieniądz.
No pieniądz to pieniądz, ale w tych czasach, kiedy żył Kopernik, a przypomnę, że mamy luty roku 2026 i jesteśmy 553 lata po narodzinach Kopernika i w tamtym czasie, czyli 1443, i w latach, kiedy żył i tworzył Mikołaj Kopernik w Polsce, która składała się z korony, która składała się z Litwy, która składała się z Prus królewskich, z Warmii, istniało wiele monet. Te monety były bite nie tylko przez króla w Krakowie, ale też właśnie w Toruniu, w Gdańsku, a także w Elblągu, chociaż nie mieli na to zgody. I rzecz polegała na tym, że Kopernik zauważył na przykład, że patrząc 100 lat wstecz, od czasów bitwy pod Grunwaldem 1410 do jego nowożytnych czasów, na przykład 1510 czy też później 20, inflacja, czyli strata na tych monetach wynosiła 80% właśnie w tam, gdzie żył, w okolicach Torunia, ale w samej koronie 40%. Zastanawiał się, z czego to wynika, musiał obserwować te procesy ekonomiczne i co stwierdził? Stwierdził, że jeżeli jest moneta bita, to ona się składa z kruszcu, najczęściej srebra. Żeby ją wybić, trzeba ponieść jakieś koszty pracy. I uwaga, ten, który miał prawo do wybijania tej monety, narzucał sobie troszeczkę marży, na czym zarabiał. I Kopernik chciał, żeby była jedna moneta o ustalonym nominale, ale też ten nominał miał się składać dokładnie z tej ilości kruszcu i tej pracy, a żeby nie było tak, że później te monety, gdy były wybijane, były przez tych złotników, czy też ludzi, którzy zajmowali się właśnie kruszcami, były przetapiane, były to srebro wybierane z tych monet dobrych i na przykład były bite w innych mennicach, gdzie już dawano mniej srebra, i w ten sposób ta moneta traciła na wartości.
Czy źródłem inflacji jest zła moneta?
Tak, źródłem inflacji jest zła moneta, a tak naprawdę coraz większa ilość pieniędzy w obiegu, bo jeżeli ten kruszec był zbierany i później więcej monet było wybijane z mniejszą ilością kruszcu, to ci, którzy się znali na tym, że tak się dzieje, te dobre monety wybierali z rynku, skupywali, przetapiali i wypuszczali
więcej.
No, na przykład dla najprościej jedną dobrą monetę ktoś kupił i zrobił z nich dwie o takim samym nominale, no więc już zarobił 100%, prawda?
No tak.
I w ten sposób, ale zwykli rzemieślnicy i chłopi i te stany niższe, w ogóle wszyscy ci, którzy się nie znali na tym właśnie przetapianiu metalu, nie wiedzieli o tym, po prostu codzienny handel się odbywał, a te monety jednak z rynku ci znawcy lepsze skupy, żeby je na przykład w nich trzymać swoje oszczędności, albo właśnie, żeby przetapiać i wypuszczać na rynek więcej monet, w ten sposób bogacąc się.
No dobra, ale to wydaje się być dość oczywiste i logiczne, że ci, którzy wiedzą, wiedzieli, co skupować po to, żeby no, trochę oszukać i zarobić.
Tak.
Ale to nie wydaje się być rewolucyjne. To stwierdzenie wydaje się być oczywiste, intuicyjne, a jednak w tym haśle dobra, zła moneta, Kopernik, prawo, Kopernika, Wieszała, to w wielu miejscach jest opisywane jako bardzo takie odświeżające i bardzo, no właśnie, rewolucyjne. Co w tym takiego
było? No, to nie jest takie bez znaczenia wtedy, dlatego że Kopernik złościł się na to, że krzyżacy, państwo krzyżackie wypuszczało swoje monety. Te monety były dopuszczone do handlu w Toruniu, Elblągów, czyli tuż przy granicy państwa krzyżackiego i mistrz krzyżacki wypuszczał sobie coraz gorsze monety. W ten sposób on, państwo krzyżackie, kupowało od polskich chłopów i rzemieślników rzeczy coraz więcej.
Zarabiając na
tak jest. I dlatego dla Kopernika było ważne, żeby była jedna mennica, żeby tylko król mógł bić monety, dlatego że wiedział, że jeżeli to prawo do bicia monet mają poszczególne miasta i jeszcze inni, później jest wymiana i w obrót pozwoli się na przykład też używania monet właśnie innego państwa na przykład krzyżackiego, to wtedy już dane państwo nie ma nad tym kontroli i społeczeństwo tego państwa traci powolutku, cichutko, bo inflacja to jest taki cichy wykradacz pieniędzy, realnych pieniędzy z budżetów ludności. I tak też się to działo. Dlatego on, Kopernik, to, że to opisał w 1519 roku w traktacie o biciu monety, gdzie później Gryszam, jako doradca finansowy, Sir Thomas Gryszam Elżbiety I w Wielkiej Brytanii, opisał to dopiero w 1558, więc dużo, dużo później. Ale tamto prawo było bardziej rozpowszechnione w Europie, prawda, tamten tekst. Niemniej jednak później wrócono do tekstów Mikołaja Kopernika i tym, czym on się zajmował, i dlatego dzisiaj mówimy o prawie Kopernika-Gryszama.
Jak pada hasło inflacja, to oczywiście pojawiają się emocje. I to, o czym pan powiedział, profesorze, że inflacja to jest coś, co tak po cichutku nam powoduje jak to taka dziura w portfelu i tak po cichutku z tego portfela nam kapie. Ale z drugiej strony ekonomiści mówią, dobrze, że jest niewielka inflacja. I tutaj w tym momencie ja przestaję to rozumieć. No to jest dobrze, że ona jest, ale równocześnie się tego boimy?
Wspomniał pan o emocjach. Zacznę od emocji zatem, bo bardzo często my podejmujemy decyzje w oparciu o emocje. Pieniądz, który wykorzystujemy, także służy podejmowaniu decyzji dotyczących zakupów, dóbr, usług, ale często podejmujemy te decyzje w oparciu o emocje. I jest jeszcze jedna kategoria, o której warto pamiętać, a mianowicie zaufanie. Mariusz powiedział o biciu monet, o kruszcu, o tym, co wydarzyło się 5-6 wieków temu. Współcześnie, w mojej ocenie, te dwa terminy, o których powiedziałem, czyli emocje i zaufanie, odgrywają szczególną rolę, bo też one mają wpływ na wspomnianą przez pana inflację. Ponieważ,
czyli nie wskaźniki ekonomiczne, tylko bardziej emocje.
Nie, oczywiście wskaźniki ekonomiczne. Tutaj myślę, że Mariusz by się obraził, gdybym powiedział, że nie. Natomiast emocje są ściśle skorelowane z naszymi decyzjami.
Mhm.
Bo my niejednokrotnie patrzymy na to, co się dzieje chociażby w przestrzeni medialnej i obserwujemy, obserwując, uczymy się, bądź podejmujemy decyzje. Te decyzje niejednokrotnie są nieprzemyślane, czasem wyważone na podstawie jakiejś opinii ekspertów i tutaj ważna rola ekspertów, ale my niejednokrotnie podejmujemy decyzje pod wpływem emocji, które znowu wyzwalają emocje u innych.
I tym samym taka lawina.
I w tym momencie nasza decyzja, decyzje otoczenia, w którym funkcjonujemy, wywołują zmiany podażowe. I często powodują procesy, wpływają na procesy inflacyjne.
Czy mógłby pan jakiś przykład podać?
No, przed chwilą rozmawialiśmy chociażby o drożejącym cukrze. Myślimy, że cukier się skończy, bo takie informacje pojawiają się w mediach. Podają to coraz częściej nawet same opiniotwórcze media, stąd my niejako, żeby się zabezpieczyć, podejmujemy decyzję o zakupie kilograma, dwóch, pięciu na wszelki wypadek. Tym samym zwiększa się zainteresowanie tym produktem, które może docelowo wpłynąć na podnoszenie ceny cukru.
Okej, okay, czyli teraz tak. Mamy tego Kopernika, który mówi o złej i o dobrej monecie. Za chwilę do tego chcę wrócić, bo chcę zapytać, co to dzisiaj w praktyce oznacza, skoro przecież dzisiaj, no w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że postulat Kopernika, żeby w jednym miejscu była bita moneta, został zrealizowany. Tak jest. Ale czy to oznacza, że to prawo Kopernika-Grishama już dzisiaj jest nieaktualne, czy nie?
No nie do końca, dlatego że jest aktualne, dlatego że dzisiaj procesy inflacyjne też powstają wtedy, kiedy się mówi, że na rynek jest wypuszczona za duża ilość pieniędzy. Kto dzisiaj jest tym, który emituje pieniądz na rynek? Narodowy Bank Polski. I jak to robi? A robi to tak, że ustala wysokość stóp procentowych. Jeżeli te stopy procentowe są niskie, to kredyt w bankach komercyjnych jest też nisko oprocentowany, więc przedsiębiorstw i ludzi jest w stanie go wziąć i te pieniądze wydawać na inwestycje, na zakupy i tak dalej. Jeżeli ten pieniądz jest bardzo tani, czyli oprocentowanie jest bardzo niskie, to ta akcja kredytowa wzmaga i tych pieniędzy na rynku jest coraz więcej. W danym momencie wszyscy mamy dużo pieniędzy i chcemy coś kupować. Jak chcemy coś kupować i kupują coraz więcej jest tych, którzy mają pieniądze i kupują,
rośnie
inflacja. To ceny rosną, bo ci, którzy sprzedają, wiedzą, że dzisiaj po 100 sprzedam, ale jutro już mogę sprzedać po 105 i po 110 też przyjdą i kupią. Dlaczego kupią? Bo mają pieniądze. Więc jeżeli jest za duża podaż pieniądza, to jest to właśnie wtedy ten zły pieniądz. Więc jeżeli są kraje, różne systemy monetarne, jest Stany Zjednoczone mają dolara, strefa euro ma euro właśnie, strefa Europejski Bank Centralny, my mamy złotego, więc jeżeli ci, którzy odpowiadają za obecną politykę monetarną, dopuszczą właśnie do no, Kopernik to nazywał do spodlenia tego pieniądza, że tej złotówki by było wszędzie, w każdym domu, nie wiadomo ile, i ludzie by się zastanawiali w ogóle, co ja z tymi pieniędzmi mam zrobić, no to wtedy właśnie tak trochę było w czasie komunizmu w latach 80., gdzie ludzie może i mieli pieniądze, ale właśnie nie było też towaru i wtedy potrzebowali kupić dolara. Ten dolar oficjalnie był na przykład w jakiejś tam cenie w Narodowym Banku Polskim, na przykład 1:10, a na rynku czarnym się płaciło za dolara tę czerwoną stówkę, prawda? Więc to też świadczyło o tym, że jest zły pieniądz, złotówka, która no, nie cieszyła się taką wartością w ogóle na rynku międzynarodowym. Nie było wtedy pieniędzy z krajów komunistycznych. Dzisiaj złotówka jest wyznaczana na rynkach międzynarodowych, jej wartość, i Narodowy Bank Polski do tego w jakiś sposób na nią sztucznie nie wpływa, państwo polskie nie wpływa na wartość tej złotówki. No i wtedy to stanowi o sile tego pieniądza, prawda? I Kopernik też chciał, żeby ci nasi kupcy w Gdańsku, jego ojciec handlował miedzią z Gdańskiem, więc też wywodził się z takiej rodziny, w której ta ekonomia, współczesna ekonomia, od razu powiem, że my dzisiaj mówimy o ekonomii dopiero od czasu Adama Smitha, 1776 rok, notabene ten sam rok, gdy kraj taki jak Stany Zjednoczone powstały, ale jednak uważamy Kopernika za ekonomistę ówczesnego, za prekursora polityki pieniężnej, bo on te procesy zauważał w codziennym życiu. Ja jeszcze tylko dodam, że sam Kopernik, on był zarządcą, bo pan redaktor tu słusznie powiedział, i zarządzał majątkiem, który miał 64 tysiące hektarów ziemi, i bolało go, jak po wojnach z Krzyżakami ta ziemia w ponad 50% leżała odłogiem. Co robił? Myślał, jak zrobić, żeby ściągnąć chłopów, ale uwaga, nie był za pańszczyzną, a więc nie chciał, żeby pracowali u niego na tym majątku, który zarządzał w imieniu biskupstwa warmińskiego, chłopi pańszczyźniani, tylko żeby oddawać tą ziemię za czynsz i żeby rolnictwo czynszowe się rozwijało, bo wtedy i na początku dawał kilka lat na bezpłatnej pracy, żeby się mogła właśnie dana rodzina rozpocząć po prostu działalność, więc miał w sobie, no i później chciał, żeby ci ludzie, którzy zajmowali się na przykład uprawą roli, nie myśleli o pieniądzu i o tym, że oni tracą na tych właśnie sytuacjach pieniężnych. Dlatego dążył do stabilnej monety, do monety o jednej wartości. On na przykład, spotkałem się w literaturze, spisywał, jakie elementy są przy produkcji bochenka chleba, spisywał wartości te i za kilka lat porównywał, czy te wartości i ten bochenek kosztuje więcej, czy nie. A jeżeli kosztował więcej, to patrzył, czy poszczególne składniki też zdrożały. Jeżeli nie, to wiedział, że właśnie w wyniku decyzji, w wyniku tych, którzy produkują ten chleb, ta inflacja wzrasta, i wtedy odnosił się do tego, czy to słusznie, czy niesłusznie. Był przeciwnikiem inflacji i starał się przeciwdziałać. Niestety, Decius, który był takim skarbnikiem przy królu w owym czasie, wprowadził jednak możliwość bicia monety nie tylko w koronie, nie tylko w Krakowie, ale dał jeszcze Toruniowi i Gdańskowi też te uprawnienia. Aczkolwiek w latach 1519-1528 reforma monetarna, w której Kopernik miał bardzo dużo do powiedzenia i swoimi traktatami, czteroma traktatami, bardzo dużo tutaj zwalczył ten chaos monetarny na terenach Rzeczpospolitej obojga narodów. No i w ten sposób wszyscy w społeczeństwie, rzemieślnicy i chłopi na tym zyskiwali.
Właśnie chciałem o to zapytać, czy te prace Kopernika, te nie astronomiczne, tylko te finansowe, ekonomiczne, czy one były w jego czasach znane ludziom, jakby decydentom, czy coś sobie gdzieś gość robił na północy, a że tak powiem centrum Kraków w ogóle nie słyszał.
Dodam, bardzo dobrze były znane jego publikacje, dlatego że on był przedstawicielem tego wyższego stanu na takich zjazdach w Grudziądzu, chociażby jest tablica pamiątkowa, gdzie on to przedstawiał wobec szlachty, wobec tych, którzy decydowali, i starał się wprowadzić. Zresztą Decius, mamy w Krakowie willę Decjusza, ten skarbnik wtedy króla Zygmunta Starego, to przecież był w nim niejako w polemice. On zrobił tak, jak ostatecznie to powiedziałem, tak jak, czyli...
Nie chciał, tak?
Te, nie do końca, bo Kopernik zupełnie chciał, żeby była tylko jedna mennica królewska. Decius troszeczkę ustąpił i Toruniowi i Gdańskowi te prawa zostawił. Nie zostawił ich Elblągowi, ale generalnie rzecz biorąc te zasady właśnie, które Kopernik opisywał, zostały wprowadzone, więc on był znany z tego, aczkolwiek był znany tylko właśnie wśród tych wtedy ludzi światłych, którzy spotykali się i decydowali o finansach i ekonomii w Rzeczpospolitej ówczesnej.
Powiedzieliście panowie, czy mówiąc o różnych monetach, mówiliście, czy podawaliście panowie przykład dolara, podawaliście przykład euro, ale nie podaliście kryptowalut, które są monetami czy systemem zupełnie innym niż wszystko, co dotychczas żeśmy znali. Czy z punktu widzenia prac Kopernika, z punktu widzenia dzisiejszej wiedzy, kryptowaluty są tym dobrym pieniądzem, czy tym złym pieniądzem? Co tutaj, co wypiera?
Myślę, że należy zacząć od tego, o czym wspomniał Mariusz wcześniej, a mianowicie od Narodowego Banku Polskiego. Są instytucje, takie jak Narodowe Banki Polski, Szwajcarii, Francji, innych krajów europejskich czy w świecie, które obdarzone są ogromnym zaufaniem społecznym. W Polsce na przykład Narodowy Bank Polski jest jedną z tych instytucji, które są darzone przez społeczeństwo najwyższym zaufaniem. Dlaczego? Ponieważ mamy pewność, że pieniądze nasze w systemie bankowym kierowanym przez bank centralny są bezpieczne. I to słowo bezpieczeństwo tutaj jest fundamentem w naszym odbiorze tego, czym dysponujemy, czym płacimy, co mamy w swoich portfelach bądź na wirtualnych kontach zapisane. Kryptowaluty tego bezpieczeństwa nam nie dają.
Tej gwarancji, profesorze, zdania podzielone, bo są tacy, i to wcale nie w małej grupie, którzy mówią, że jest dokładnie odwrotnie, że to kryptowaluty są bezpieczniejsze w dłuższym okresie, dlatego że za nimi nie stoi polityka kraju, który może mieć interes w tym, żeby, najkrócej mówiąc, wajchę przekręcić bardziej w prawo albo bardziej w lewo. Nie? Że to w kryptowalutach jest ten rdzeń i to wszystko, czym bank powinien być centralny, a dzisiaj nie jest, no bo polityce. I z tego punktu widzenia można by pomyśleć, tak znowu dość naiwnie może, że tą złą, że gdy mamy jakieś kryptowaluty, na przykład złotówkę, to ta złotówka jest tym złym pieniądzem, tym słabszym, dlatego że o jej sile decyduje nie tylko i wyłącznie obiektywne prawa ekonomii, tylko także polityka na przykład kolejnych rządów.
Gdyby tak było i przyjąć takie jednostronne spojrzenie, to badania nie pokazywałyby tak dużego zaufania nie tylko do banku centralnego, ale również do polskiego złotego.
Okay.
Do waluty, którą się posługujemy, bez względu na to, czy mówimy o gotówce, o pieniądzu zmaterializowanym, czy mówimy o tym, co znajduje się na naszym wirtualnym koncie, zapisie bankowym. Dla mnie osobiście ja patrzę szeroko. Nie tylko pod kątem tego, co będzie w przyszłości, bo kryptowaluty weszły w nasze życie, tak jak i technologia AI wkracza w nasze życie. My musimy obserwować, analizować, my musimy sprawdzać, ale też musimy bacznie uważać na decyzje, które podejmujemy. Decyzje muszą wynikać z wielu analiz, nie tylko naszych przemyśleń wynikających z bańki, w której funkcjonujemy, ale również z ocen ekspertów. A eksperci znowu muszą uważać na to, w jaki sposób komunikują treści dotyczące chociażby pieniądza, bo to ma wpływ na decyzje, które podejmują osoby.
I to jest ważne, co powiedział Darek. Eksperci powinni naprawdę wziąć odpowiedzialność za to, co mówią o walutach i kryptowalutach. I najpierw odpowiem szybciutko na pytanie, co Kopernik by powiedział, pan redaktor Piety, o kryptowalutach?
Jakby miał bitcoin na złotówkę, euro,
jest dolar. Oczywista odpowiedź według mnie. Kopernik by powiedział absolutnie sios z tymi kryptowalutami. Przecież Kopernik chciał, żeby tylko była jedna moneta, którą kto wypuszcza na rynek? Król, mennica królewska. A co to jest kryptowaluta? Gdzie jest jej bijący tą monetę? Nie wiemy tak naprawdę. Poza tym, jeżeli jest wypuszczana dzisiaj przez Narodowy Bank Polski, tak jak Darek powiedział, kolejna ilość pieniędzy na rynek jest wypuszczana w postaci tej akcji kredytowej, o której mówiliśmy, to za te pieniądze są jakieś inwestycje, jakieś rzeczy kupowane. Coś za tym stoi. Za kryptowalutą, kryptowaluta jest tylko i wyłącznie pieniądzem spekulacyjnym. Oczywiście w tych krajach, w których pozwala się płacić tą kryptowalutą, a nie można zabronić w sieci płacić ludziom czymkolwiek, prawda? Mogą niestety kryptowalutą, to jednak Kopernik dokładnie zwalczałby kryptowalutę, dlatego że ona nie wiąże się z państwem danym. A teraz to, co pan redaktor też mówi i co młodzi na to patrzą, złotówka czy nie złotówka, czyli w ogóle jakikolwiek pieniądz emitowany dziś przez Narodowy Bank, czy to polski, czy Europejski Bank Centralny, czy amerykański Fed, jest dla niektórych gorszy od kryptowaluty. Dlaczego? A odpowiadam. Ano dlatego, że banki robią tak, że jak w Polsce jest ustawiona stopa procentowa przez Narodowy Bank Polski 4%, to nikt z nas nie dostanie raczej oprocentowania 4% w banku komercyjnym, tylko zawsze mniej. I ludzie słusznie mówią, to jest nie fair, to jest nieładnie. Natomiast dlaczego lubią kryptowalutę? Dlatego, że ten Bitcoin, czy jakaś inna, pamiętają, że kosztował 10 tysięcy dolarów, a dzisiaj już przebił 100 tysięcy, chociaż teraz ostatnio ma spadki, prawda, akurat. Więc tutaj oni widzą, że tutaj moje pieniądze są pomnażane. Ale ten pieniądz, sam Bitcoin jako waluta niesie w sobie ogromne ryzyko. Jakie ryzyko? Takie ryzyko, panie redaktorze, szanowni państwo, że nikt nie może nam zapewnić, że za 10 lat czy za 15, a może wcześniej, ten Bitcoin będzie kosztował 1 dolara albo 2 dolary. Dlaczego tak się dzieje? Że tylko skończę? Dlatego, że ja widziałem różnego rodzaju piramidy. Przepraszam, ale kryptowaluta jest dla mnie czysto spekulacyjnym elementem gospodarki, za którym nie stoją żadne inwestycje, bo ktoś, kto je emituje, sprytnie je emituje na zasadzie takiej, są kopalnie, ciężko jest go zdobyć, więc już sam fakt zużycia energii ogromny na wykopanie jest takim negatywnym elementem antyśrodowiskowym, gdzie dzisiaj walczymy, to jest jedna rzecz, ale tak naprawdę wprowadzono to tylko po to, żeby nie było rozdawnictwa tego Bitcoina, żeby on był trudny do zdobycia i przez to później, gdy funkcjonują już dzisiejsze sztuki, żeby nie było wrażenia, że go łatwo zdobyć, bo wtedy on by nie zyskiwał na wartości. Wtedy spekulant od spekulanta nie odkupował, a to przecież nakręcenie tego mechanizmu właśnie, który też powoduje inflację w ramach dzisiejszych kryptowalut, powoduje, że one idą tak bardzo w górę i że ludzie myślą, że to jest pewny zysk.
Kiedyś jak to hasło nakręcenie, no to emocja. Jak emocje, to pan profesor.
Tak, ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, że każdy z nas jest inny i każdy z nas ma inną podatność na ryzyko. Są osoby, które absolutnie najwyżej na to się zdecydują, to lokaty w banku. Bez względu na to, czy to będzie 2%. To
są ostrożni. Rady, tak.
Ale są ostrożni. Dlaczego? Bo boją się jakiegokolwiek poziomu ryzyka. To już jest dla nich duże wyzwanie, żeby zainwestować w lokaty, a nie trzymać w domu gdzieś ukryte pod poduszką. Są osoby, które idą dalej, łączą lokaty z funduszami. Niektórzy decydują się na obligacje. Niedawno mieliśmy taką sytuację, że wiele osób, które zainwestowało w obligacje, nie przewidziało, że obligacje ochronią ich przed inflacją, która wkradła się w związku z perturbacjami, jakie globalnie na świecie i w Polsce się pojawiły. I w pewnym stopniu ta ochrona dzięki obligacjom została zapewniona. Ale są też tacy, którzy bezwzględnie będą ryzykowali i nawet jeżeli stracą na przykład na kryptowalutach, dalej będą ryzykować, ponieważ to ryzyko ich napędza. Zatem tu się pojawia kwestia tej podatności, tej chęci do ryzyka, bo każdy z nas ma określony poziom tego ryzyka akceptowalny. Jeden to będzie miał minimalny albo w ogóle, a inny będzie decydował się na to ryzyko coraz większe, jak w kasynie. To też jest ściśle związane z podejmowaniem decyzji finansowy, ekonomiczny.
Ryzyko to jest słowo klucz dzisiaj w bankowości, również w inflacji właśnie. To jest w każdym banku, opracowałem w Radzie Nadzorczej jednego z banków giełdowych w Polsce, więc ryzyko jest dzisiaj, nie tylko zresztą w tych spółkach, w których obecnie pracuje giełdowe, mamy mapy ryzyka. Co chwilę patrzymy, które jest na pierwszym miejscu, które jest najważniejsze. I kryptowaluty są obarczone ogromnym ryzykiem właśnie tego, że w pewnym momencie, kiedy ten moment, zastanawiam się, kiedy ten moment przyjdzie, kiedy Bitcoin nie będzie szedł do góry, tylko ja myślę, że wtedy, kiedy już wszyscy się dowiedzą, że ci, którzy byli na początku i kupili tego Bitcoina po 10 tysięcy, a dzisiaj on jest na przykład po 70 tysięcy czy po 100 tysięcy dolarów, zobaczą, że ci, którzy na początku kupili go taniej i tak bardzo się wzbogacili, teraz go sprzedają po te 100 tysięcy i kupują złoto na przykład. A tak się dzieje. Jeden z właścicieli innej kryptowaluty przyznał się, że w Szwajcarii w bunkrze już ma tyle złota za to, że właśnie na tej kryptowalucie tak pięknie zarobił. A więc wtedy, kiedy już miliardy ludzi będzie miało Bitcoina, prawda? I przyjdzie taki moment jeden, aha, to ci na dole właśnie to spieniężają i zarabiają. To znaczy, że ja za chwilę nie sprzedam po tej cenie, po której kupiłem, tylko w ogóle to się wszystko załamie.
No tak.
I dlatego dzisiaj, to jest zły pieniądz.
Świat dzisiaj i świat za czasów Kopernika różni się pod wieloma względami. To, czy wtedy waluta nazywała się złotym czy dukatem, to nie ma znaczenia. Dzisiaj dodatkowy element wchodzi, jakim są kryptowaluty. To jest jeden. Ale jest jeszcze drugi. Algorytmy i sztuczna inteligencja. Wspominał pan profesorze o tym, że dla Kopernika istotne było to, no właśnie, było bezpieczeństwo. Była przewidywalność i było to, że no właśnie, ten gorszy pieniądz, ten lepszy pieniądz, ktoś tu oszukuje, ktoś tu naciąga, ktoś tutaj, no i na tym oczywiście zarabia. No i pojawiają się algorytmy i sztuczna inteligencja. Czy one zapewniają nam bezpieczeństwo finansowe, czy one generują raczej ryzyka, czyli zmniejszają nasze bezpieczeństwo finansowe?
To jest tak, jeżeli sztuczną inteligencję wykorzystujemy w dobrej wierze, w dobrych sprawach, to ona bardzo pomaga i ja jestem za tym, żeby jej używać i ile więcej. Natomiast jeżeli sztuczna inteligencja wykorzystywana była przez spekulantów, instytucje finansowe, po to, żeby wciągnąć zwykłych obywateli, którzy nie znają się na inżynierii finansowej, no to wtedy ona może miliony ludzi doprowadzić do złych rzeczy. Tak się działo. Jak mamy?
No i tak się
kredyty frankowe. Lehman Brothers upadł, prawda? Wszyscy kupili. W Polsce ja się zajmowałem tak zwanymi toksycznymi opcjami walutowymi, gdzie nawet spółkom giełdowym sprzedano opcje, instrumenty pochodne, które później spowodowały, że ze spółki nagle, z dnia na dzień, przecież jak upadł Lehman Brothers, to w 2008 roku, 15 września, wcześniej mamy franka i dolara po około 2 złote. A po kilku tygodniach już on kosztował 3 i ponad 3,50, co powodowało, że jeżeli ktoś nabył bardzo dużo tychże właśnie takich specjalnie wypuszczonych opcji walutowych, nagle w bilansie miał ogromną stratę, taką stratę, że nie mógł sobie z tym poradzić, że były upadłości z tym związane. I no wtedy jeszcze sztuczna inteligencja nie działała, nie była tak rozwinięta jak dzisiaj, ale właśnie być może, gdyby tutaj, tak jak Darek zajmuje się różnego rodzaju właśnie systemami opartymi o sztuczną inteligencję w kwestii przewidywania kryzysów, nie ekonomicznych, ale ja myślę, że w przyszłości też będą, tak jak pan redaktor pyta, systemy, które będą mogły przewidywać ewentualne kryzysy, globalne kryzysy ekonomiczne i sztuczna inteligencja będzie tutaj niezwykle potrzebna. Ona już jest notabene przez banki wszechstronnie wykorzystywana. Tak.
I będzie wykorzystywana w coraz większym stopniu, ponieważ z jednej strony sztuczna inteligencja może być naszym wsparciem, może pomóc przewidywać ryzyka, może pomóc eliminować patologie, bo może wykrywać szybciej i łatwiej niż człowiek anomalie. Z drugiej strony jednak jest to narzędzie. Narzędzie, które źle wykorzystane, które niewłaściwie wykorzystywane przez człowieka, może służyć do tego, co jest czymś, jest środowiskiem życia przestępców. Dlatego też, tak jak z młotkiem, młotek może służyć do dobrych celów. Wbijemy gwóźdź i powiesimy piękny obraz na ścianie, ale z drugiej strony młotek często jest na wokandzie sądowej jako narzędzie zbrodni. Tak samo mówimy o nowych technologiach. One nam pomagają i będą pomagały pod warunkiem, że będziemy potrafili wykorzystać. Jeżeli mówimy o finansach, że jeżeli będziemy potrafili wykorzystać w przewidywaniu ryzyka, szacowaniu ryzyka, jeżeli będziemy potrafili dzięki nowym technologiom analizować duże zbiory danych, takie, które są nieosiągalne poprzez zwykłe czytanie materiałów w sieci, do których mamy powszechny dostęp, ale dzięki temu sztuczna inteligencja faktycznie może stanowić dla nas wsparcie i korzystajmy z tego. Idźmy w tym kierunku pod warunkiem, że będzie to robione z głową i w sposób przemyślany.
Tylko ja tutaj mam jeden problem z tą analogią z młotkiem. Czasami ona się pojawia w wersji z nożem, bo w zasadzie to dotyczy każdej technologii. Tak. Można powiedzieć, no jest jak nóż. Nożem można pokroić chleb albo można komuś, nie wiem, odciąć palec, zrobić krzywdę. Tyle tylko, że wydaje mi się, że ta analogia jest fałszywa, bo my nie mamy do czynienia w przypadku sztucznej inteligencji z narzędziem, którym ktoś może zrobić krzywdę, tylko z nożem, który rządzi się już sam. Czyli nie jest zwykłą technologią, tak jak wiele w przeszłości, którą możemy użyć tak albo inaczej. To jest technologia, która potrafi być tym nożem niepotrzebującym kogoś, kto go trzyma.
Nie zgodzę się.
I teraz
z tyłu jeszcze jest człowiek.
Jeszcze jest człowiek, ale bardzo często jest już niekoniecznie niezbędny. I to, żeby wprowadzić zasadę, że z tyłu zawsze jest człowiek, to nie wynika z potrzeby tej technologii, tylko raczej z naszej potrzeby jakiegoś bezpiecznika. Ale w zasadzie w wielu miejscach tego człowieka już by tam nie musiało być. I to jest teraz pytanie, co to zmienia w tej naszej układance, co to zmienia w tej naszej dyskusji o dobrym pieniądzu, złym pieniądzu, o zarządzaniu na poziomie, może nie budżetu takiego rodzinnego, ale już na przykład na poziomie państwa. Kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, który był ekspertem od giełdy, on mi powiedział, wiesz, ludziom się wydaje, że dzisiaj giełda, że giełda wygląda tak jak w amerykańskich filmach, że są ci panowie albo panie w czerwonych szelkach, tak, i że oni coś liczą i że jest młotek i że ktoś krzyczy i mówi, dawno nieprawda. Dzisiaj giełda w zasadzie to jest serwerownia. Tam się dzieją rzeczy tak szybko.
Tak.
I w zasadzie my nie mamy w to wglądu, w sensie takim, tak, my piszemy te programy, ale one się uczą, one same podejmują decyzje. No to znowu, schodząc na ziemię, to jest ten dobry pieniądz czy ten zły pieniądz? To jest to bezpieczne czy to niebezpieczne?
Ale ja rozwinę może to w sposób taki, że dodam pojęcie dobrej, merytorycznej, silnej wiedzy, bazy, na której możemy podejmować nasze decyzje i powinniśmy podejmować decyzje, i złej wiedzy, tej, która...
Ale leczy ten algorytm.
Chwila, moment. To my na końcu stoimy i my odpowiadamy za to, za tą decyzję. Jeżeli damy się prowadzić sztucznej inteligencji, być może będziemy popełniać błędy, które nas wiele będą kosztować. Natomiast na samym końcu jesteśmy my i powinniśmy bazować na wiedzy, którą dostarczają nam wiarygodne instytucje. Jesteśmy edukowani przez określone podmioty, takie jak Ministerstwo, KNF, jak Narodowy Bank Polski. Jeżeli my korzystamy i potrafimy analizować, potrafimy podejmować decyzje w oparciu o dobrą wiedzę, dobre informacje, to ten błąd potencjalnej decyzji maleje. Jeżeli natomiast zdajemy się na żywioł i korzystamy ze wszystkich możliwych dostępnych danych bez jakiegoś nawet przemyślenia, to wówczas ten efekt może być zgubny dla nas.
Jeżeli mogę, panie redaktorze, powiem tak. Jeżeli ekonomia to ciągła walka sił popytu i podaży. Jeżeli ekonomia to ciągła walka na ringu, gdzie są dwie strony. Rynek idealny jest wtedy, kiedy dwie strony są dobrze poinformowane, mają wiedzę o tym, co chcą kupić, sprzedać ewentualnie. I jeżeli te dwie strony mają dostęp do takich samych informacji i dodałbym dzisiaj we współczesnym świecie takich samych narzędzi sztucznej inteligencji i wszystkich innych, to wtedy po prostu na rynku jest funkcja celu, a celem działania każdej firmy jest osiągnięcie zysku. To, co po dawnemu się nazywało chciwością. Tak, musimy wprost mówić o chciwości w działalności na rynkach finansowych.
Brzydkie słowo.
Wiem, że to jest brzydkie. brzydkie słowo, ale pamiętam wykład...
No, może rozwój.
Zgadza się, ale no to niech będzie ten zysk, chęć osiągnięcia zysku, który dzisiaj też jest w jakiś sposób zmniejszany, dlatego że mamy CSR, mamy ESG, prawda, więc firmy nie powinny tylko koncentrować się na zysku tym finansowym, ale jeszcze wypełniać inne funkcje. Niemniej jednak, jeżeli strony potrafią i używają takich samych narzędzi, a tak nie jest, to wtedy okej, ktoś wchodzi na giełdę, kupuje te akcje, ale ten, kto mu sprzedaje, on myśli, że wygrywa, że on osiąga zysk, bo on przewiduje, że one nie pójdą w górę, tylko pójdą w dół. A ten, kto kupuje na podstawie swojej wiedzy i być może użycia takiej, a nie innej sztucznej inteligencji, przewiduje zupełnie coś innego. I codziennie odbywa się ta walka. Kopernik dążył do tego, żeby tylko nie było tak, że ci rzemieślnicy i ci chłopi czynszowi, którzy u niego na tych hektarach ziemi ciężko pracują, żeby później część im tego dorobku zabrało to, że krzyżacy kupią to za pieniądze, w którym srebra będzie dużo mniej. To jest ta sama sytuacja. Dzisiaj dostęp do informacji, jeżeli nie jest równy, to jest właśnie przyczyna złego rynku, nie działającego dobrze. Czyli więc są analogie do Kopernika, tak, i do tego, co się tutaj dzieje.
Czyli tak naprawdę wracamy za każdym razem, już któryś wątek poruszamy i mam takie wrażenie, że za każdym razem wracamy do kwestii edukacji.
Tak, tak, oczywiście.
Do tego, edukacja. Żeby obydwie strony, czasami tych stron jest więcej, ale powiedzmy obydwie strony, spłycając, miały tę samą wiedzę.
Tak. Tylko jest to olbrzymi fama.
Listości nie do zrobienia. Nie? Znaczy, jeżeli ktoś myśli, że to się da zrobić, to moim zdaniem żyje w jakimś micie.
Na razie tak. Tak, dokładnie tak jest, bo...
Tak było wtedy i tak jest dziś.
Dokładnie tak.
Ale co nie zwalnia nas z obowiązku i konieczności poszukiwania wiedzy, która będzie dla nas podstawą w podejmowaniu decyzji. Wiedzy, która będzie oparta na dowodach, na danych, na rzetelnych i sprawdzonych informacjach, a nie będzie przekazem pośrednim, który został być może zmanipulowany przez osoby chcące zbudować przekaz niepoparty żadnymi faktami.
A czy państwo polskie i jego mieszkańcy w czasie, gdy żył Kopernik, zyskałoby na tym, gdyby Kopernik tego wszystkiego nie zbadał, o czym mówimy tutaj, o tym złym pieniądzu i nie opublikował i później nie przeprowadził z Decjuszem tej reformy? Czy dobrze by było, żeby krzyżacy dalej to nasze społeczeństwo wykorzystywali i drenowali poprzez to wprowadzanie tej coraz gorszej monety? Nie byłoby lepiej. Dzisiaj KNF, NBP, parlament nasz i we wszystkich krajach musi bronić tych, którzy codziennie chodzą do pracy i nie zajmują się inżynierią finansową, i muszą ci, którzy wprowadzają te akty prawne, brać pod uwagę, że dzisiaj sztuczna inteligencja będzie miała, tak jak pan redaktor powiedział, decydujący wpływ o tym, co się będzie działo między stronami, siłami popytu i podaży.
To powiedzcie, panowie, powoli zmierzając do brzegu, co dzisiaj jest większym wrogiem? Zły pieniądz czy zła informacja? Czy to jest to samo?
Dla mnie bardzo ważnym elementem jest dostęp do wiedzy. Jeżeli my będziemy w stanie pozyskać wiedzę, zrozumieć, która wiedza, które informacje są dla nas wartościowymi, to będziemy podejmowali decyzje, które będą miały realny obarczony mniejszym ryzykiem wpływ na nasze pieniądze. Jeżeli będziemy bazować na rzetelnych, sprawdzonych, prawdziwych informacjach, ponieważ w ten sposób zabezpieczymy się niejako też przed kryzysem. Ja, jako że zajmuję się kryzysami od lat, wiem, jak dużo można oprzeć na prawdzie, nawet sytuacji trudnych. Prawda jest czymś, co opiera się na faktach, na informacjach sprawdzonych, takich, które możemy zweryfikować. I dlatego my... To jest taka moim zdaniem rada. Dążmy do tego, żeby poszerzać swoją wiedzę, ale pozyskiwać tą wiedzę sprawdzoną, ze sprawdzonych źródeł, o których wspomniał Mariusz, czy ja wcześniej, NBP, KNF. Przecież te instytucje non-stop publikują ważne dla nas, konsumentów, dane, które przekładają się na nasze decyzje. I myślę, że nie bez powodu mówi się o tym, że mają one ogromne zaufanie, bo dają informacje, które faktycznie służą podejmowaniu przez nas decyzji.
Profesorze, zła informacja czy zły pieniądz?
To jest piękne pytanie. Piękne pytanie. Zła informacja czy zły pieniądz?
A może to jest to samo, bo jeszcze zadałem takie trzecie.
Powiem tak. Mówisz, zły pieniądz.
To jest pieniądz.
Informacja dzisiaj dla mnie jest najważniejsza i ona decyduje o wszystkim. Zły pieniądz jest właśnie, może być po pierwsze teoria względności, więc dla pana redaktora dzisiaj przy tej rozmowie mam takie wrażenie, kryptowaluty są ok, są dobre, ale proszę nie kłócimy się, nie spierajmy się. Dla kogoś, dobrze, dla kogoś. Dla kogoś są, dla młodzieży, która być może będzie słuchać, są, bo wiem przecież, w domu o tym rozmawiamy, są dobre, są właśnie, mają taki pozytywny wydźwięk.
Antysystemowe.
Tak, są antysystemowe i z tego względu są faktycznie, są wolnościowe. Właśnie można sobie pójść kupić i nikt mnie nie opodatkowuje, nikt mi tego nie sprawdza też i tak dalej. Natomiast dla mnie one są niedobre, dlatego że nie stoi za nimi żadna wartość, ale najgorzej, że ja widzę tą możliwość tego, jak ci ludzie dużo stracą. A więc jeżeli by była informacja właśnie o tym ryzyku, że możesz stracić dużo, teraz powoli się będziemy przebijać z tym, skoro on traci na wartości ze 100 tysięcy dolarów do na przykład 50, to już każdy zobaczy, a nie, no to można stracić jednak. To będzie już, ta informacja będzie powodowała, że w gospodarce będą może jeszcze bardziej lepsze decyzje podejmowane przez tych, którzy wchodzą na ten rynek siły popytu i podaży, którzy będą o tym wiedzieć. Więc informacja, panie redaktorze, przede wszystkim i zła informacja, brak dostępu do informacji, brak edukacji w społeczeństwie jest czymś najgorszym, jeśli chodzi o wpływ na w ogóle rozwój gospodarczy. Pieniądz, owszem, przecież gdyby ten Kopernik wtedy miał internet i do wszystkich swoich chłopów czynszowych i do wszystkich rzemieślników w miastach, z którymi chodził i codziennie rozmawiał o tej gomie, mógł przesłać informację. Uważajcie, krzyżacy wpuszczają monety, które nie mają tyle srebra, ile ten. Czy oni by kupili, jakby sprzedawali, to by wtedy nie powiedzieli, nie płać mi w tej monecie, tylko zapłać mi w tej z korony wybitej, bo ta ma dobry kruszec, bo mu tak powiedział. A więc informacja, wtedy nie było tych... Informacja z podstawą.
Ostatnie mam pytanie, takie trochę podsumowujące chyba całą naszą rozmowę. Zastanawiam się, co trzeba by zrobić, albo inaczej powiem, jak połączyć tą wizję Kopernika, który był reformatorem, który wymagał dyscypliny, z oczekiwaniami dzisiejszego społeczeństwa, z oczekiwaniami, które chce bezpieczeństwa, ale chce też niskich kosztów życia. Czy to się w ogóle da połączyć jakkolwiek?
Dla mnie zdecydowanie. Jeżeli mogę, to po pierwsze bezpieczeństwo. Ja przypomnę, że Kopernik na przykład sławił się w tym, że bronił Olsztyna. Zarządzał tą obroną Olsztyna, gdy krzyżacy atakowali w którejś tam kolejnej wojnie tamte ziemie, ale też właśnie codziennie chodził po tych miastach, w których żył i rozmawiał z tymi, którzy sprzedawali, handlowali, a to chlebem chociażby. I on widział właśnie wroga w inflacji, w tych wzrastaniu cen. I walczył z tym w sposób taki, że brał jednak pióro i zapisywał swoje uwagi i one się okazały później takie potrzebne w tej reformie systemu monetarnego w Polsce. Więc jak najbardziej dzisiaj jest tak samo. Jest prezes Narodowego Banku Polskiego i Rada Polityki Pieniężnej, która nam obniżyła inflację, która została wywołana napaścią Rosji na Ukrainę i podniesieniem przez Rosję wtedy, kiedy jeszcze dostarczali do Europy i gaz, i ropę, cen z 350 na przykład dolarów do 3510 razy. I to musiało spowodować u nas ten chwilowy wzrost inflacji, ale jednak Narodowy Bank Polski, czyli państwo polskie i Rada Polityki Pieniężnej walczyła w odpowiedni sposób zwiększając stopy procentowe z tą inflacją i tą walkę wygrała, notabene bardzo szybko. Wydaje mi się, że Kopernik był w jednej osobie też i prezesem Narodowego Banku Polskiego na tamte czasy, przynajmniej jakimś takim jednym z członków Rady Polityki Pieniężnej, no bo może tym prezesem był ten Decjusz, który był przy królu i faktycznie później wdrażał jako żywo. Ale on, jeśli chodzi o siłę umysłu i myśl, był tutaj decydujący, dlatego że zbadał to jako naukowiec. Jeżeli my w tej nauce przecież zajmujemy się ciągłym poszukiwaniem prawdy, to on po prostu wchodził w temat bardzo szczegółowo i na tym wygrywał. I absolutnie nie był tylko astronomem. On był wiece, jako on przecież studiował najpierw matematykę i nauki przyrodnicze w Uniwersytecie Jagiellońskim, wtedy Akademii Krakowskiej, ale później pojechał do Bolonii i Padwy, a we Włoszech tam się dopiero działo, ta cała gospodarka towarowo-pieniężna się rozwijała. On tam zobaczył, jak to działa i później wydaje mi się, że dlatego tutaj tak to pięknie rozumiem. Chronił nasze społeczeństwo przed właśnie właśnie inflacją, przed stratami ekonomicznymi. Pięknie to też komunikował, bo jednak robił zapiski. Niedużo, ale te cztery traktaty z lat 1519 do 1526 dały bardzo dużo.
Powiedziałeś wiele cennych rzeczy. Dla mnie istotne jest to, że Kopernik zbierał informacje. Zbierał te informacje i je wykorzystywał. I myślę, że to dla mnie osobiście jest niezwykle cenne. My powinniśmy, i wielu z nas to robi, zbierać informacje, głęboko je analizować i dopiero na tej podstawie podejmować decyzje. Wtedy ryzyko będzie mniejsze, a nasze pieniądze będą bezpieczniejsze. Wiedza i informacja spowodują, że wartość naszego pieniądza co najmniej zostanie utrzymana, jak nie pomnożona, ale w sposób bezpieczny.
Ja myślę, że to jest bardzo dobry koniec naszej rozmowy. Bardzo panom dziękuję. Dziękuję Akademii Kopernikańskiej za współpracę. Panowie profesorowie są członkami Akademii Kopernikańskiej. Doktor habilitowany Mariusz Andrzejewski. Dziękuję panie profesorze. I profesor Dariusz Tworzydło. Dziękuję. I dziękuję.